Slavă Domnului!
Słuchajcie, na początek kilka słów wytłumaczenia się, jak zwykle, ponieważ osoby, które mają ten przywilej i czasami stają przed kim, żeby zwiastować, myślę, że mnie zrozumieją, jak to jest dobrze, jak się człowiek przygotuje z kazania i dobrze sobie przeanalizuje wszystkie wersety, zapisze, poukłada konspekt tego, co chce mówić i to jest tak wtedy fajnie się przychodzi i się praktycznie realizuje jakiś swój plan. Ale gorzej jest, jak ten plan jest czymś zakłócony. I ja niestety bardzo często tak mam, że kiedy wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowany z jednego tematu, to czuję wewnętrznie, że Bóg do mnie mówi, że to nie jest to, o czym ja dzisiaj powinienem mówić. No i ja już się przyzwyczaiłem do tego, tylko nie wiem, czy ludzie się przyzwyczaili, że nie jestem zawsze aż tak dobrze przygotowany, jeżeli chodzi o wersety i o konspekt samego tego, co chcę powiedzieć. Ale dzisiaj też wyraźnie słyszę i wiem o tym od kilku dni w sumie. Bóg do mnie mówi, wierzę, że Bóg do mnie mówi na taki temat, który chciałbym wam przekazać. Być może pokrótce, nie jakoś dogłębnie go analizując, ale to jest coś, co jest w moim sercu w tej chwili. I to są słowa, które Bóg powiedział o Jezusie i one są zapisane w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, jeżeli macie swoje Biblię, otwórzcie. Nie, bo sobie coś źle zapisałem. Łukasz 9 rozdział. Tak, od 28 wersetu. A mniej więcej 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana, czyli mowa o Jezusie i Jakuba, i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. A gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie widząc, co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tutaj być. Uczyńmy więc trzy namioty. Jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich. I zlękli się, gdy wchodzili w obłok. A z obłoku odezwał się głos: Ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. I może do tego miejsca. To jest fragment, który tak bardzo chodzi mi ostatnio po głowie. I właśnie te słowa Boga, które powiedział do Jezusie, że ten jest Syn mój umiłowany i tego słuchajcie. I dlaczego akurat ten fragment? Wiecie, tak sobie ostatnio analizuję o tym, jak wygląda nasze życie, jak wygląda nasze zaangażowanie, jak wyglądają nasze prace związane ze służbą dla Boga. I tak często my jako słudzy, tak się nazywamy, sługami Bożymi, tak często tyle z siebie dajemy, tyle próbujemy dać i tak często tyle próbujemy nowych akcji, nowych wyzwań podejmować, a Bóg, tak jak do tych braci, którzy tam byli, którzy automatycznie kiedy się tylko obudzili, zobaczyli, co się dzieje i mówią: fajnie, zróbmy to i to, zadziałajmy, zbudujmy namioty i zostańmy tutaj. I wtedy nagle Bóg przemówił do nich i powiedział: hola, hola, panowie, nie tak szybko. To jest mój Syn umiłowany i jego słuchajcie. I to jest to słowo, które chodzi mi po głowie i chodzi mi po sercu. I taki obraz w związku z tym też mi się pojawił, wiecie, podróżnik, który chce zbadać źródła i całą jakąś rzekę, wyrusza i praktycznie od samego początku, kiedy ta rzeka jest, przechodzi przez wszystkie elementy, kiedy ona łączy się z innymi, większymi rzekami i analizuje, jak ona wygląda. Wiemy, że kiedy on idzie od źródła i kieruje się w stronę, gdzie ta rzeka płynie, ta rzeka zaczyna coraz bardziej uciekać na boki, zaczyna mieć coraz więcej zanieczyszczeń i być może ta jego podróż trwa nawet już kilka miesięcy, kilka lat i być może doszedł już w takie miejsca, że niekoniecznie do końca wie, gdzie jest. I kiedy zatrzymuje się nad tą rzeką i patrzy, on już nawet nie do końca pamięta, jak wyglądały początki tej rzeki, ale wie, że jest tu i teraz. I ta ogromna rzeka, załóżmy, że to jest ta Wisła, która już jest niedaleko gdzieś, żeby wpłynąć do morza. I on widzi tą potężną rzekę, być może trochę brudną, być może jakieś stateczki na niej pływają, ale do końca on sobie nie zdaje sprawy, gdzie on teraz jest. I wiecie, kiedy on byłby w puszczu jakimś amazońskim i tam zabłądził, to chyba jedyne sensowne rozwiązanie to jest, żeby się zatrzymał i zaczął powoli wracać z powrotem tą rzeką do samego źródła. I dokładnie tak kojarzy mi się podróż nasza chrześcijańska, my jako chrześcijanie, kiedy poznaliśmy Jezusa, kiedy poznaliśmy to samo źródło, rozpoczęliśmy naszą wędrówkę. I później przez lata, kiedy wędrujemy przez nasze życie, być może zaszliśmy już tak daleko w tym naszym życiu, że ten obraz tej rzeki, którą mamy, naszego Stwórcy, naszego Pana, jest już trochę przybrudzony, zaciemniony tym, gdzie jesteśmy dzisiaj. Być może życie, otoczenie, rodzina, przyjaciele, okoliczności, które nas spotykają, sprawiają, że już zupełnie inaczej patrzymy na Jezusa, niż patrzyliśmy na Niego na początku. I dzisiaj przede wszystkim do siebie to mówię. Usłyszałem taki głos i takie wezwanie: Rafał, zatrzymaj się i wróć do źródła. Dlatego, że tam jest ta czysta woda, która na początku Cię przemieniła, która Ciebie dotknęła, która Ciebie uwolniła. I Jezus jest tą czystą wodą. I dzisiaj, wiecie, na świecie obserwujemy, jak ludzie się gorszą. Ja mam kupę przyjaciół różnych, którzy mówią, że oni nie chodzą do kościoła. Nie chodzą dlatego, że mówią, nasz ksiądz mówi jedno, robi drugie. Dlatego, że tak, kobiety, które przychodzą, siadają z nimi w ławce, zamiast się modlić, zamiast się skupić na Bogu, jedyne co robią, to rozglądają się, kto jest, kogo nie ma, jak kto jest dzisiaj ubrany, kogo skrytykować. Ja sam, wiecie, mam głowę taką w pracy, jak słyszę o tym, jak matki nie pilnują swoich dzieci, jak przyszła do kościoła tylko na godzinę, a musi go karmić czy przewijać 5 razy. I różne takie historie. Ludzie się skupiają na czymś, co jest tak mało istotne. I zapominają o tym, co jest sensem naszego chrześcijańskiego bytu, czyli o Jezusie Chrystusie. Bóg dzisiaj do nas mówi, że ten jest Syn mój umiłowany, który sobie wybrałem, który jest moim Synem i Jego słuchajcie. Nie patrzcie na ludzi, nie patrzcie na okoliczności, nie patrzcie na to, co jest złe w tym świecie, ale skupcie się na osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego, że tam wracając do samego źródła, na sam początek, gdzie On jest, znajdziemy czystą wodę. Wodę, która daje życie. Tą wodę, o której sam Jezus powiedział, że kto będzie pił, ten nie będzie w ogóle pragnął. Jezus jest taką wodą. Nie brudną, zmoconą rzeką, ale On jest tym źródłem. I wiecie, mamy dzisiaj w kraju już od jakiegoś czasu dyskusję na temat Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiem, kto się przygląda, kto się nie przygląda. Ja się nawet nie za bardzo nie przyglądam, ale sam sens tej dyskusji rozumiem. I wiecie, mamy Konstytucję. Mamy przepis taki nadrzędny w państwie, który jest głównym przepisem dla wszystkich innych. Jakiekolwiek nowe prawo powstaje, musi stać w zgodzie z tym, co jest zapisane w Konstytucji. I dla mnie, jako chrześcijanina, taką konstytucją jest to, co powiedział Jezus w kazaniu na górze. Kiedy przede wszystkim w kazaniu na górze, my może powinniśmy w ogóle wrócić wyżej jeszcze do 10 przykazań, prawda? To jest takie podstawowe prawo, które dał na samym początku Bóg i ono się nie zmienia przez lata. Tak jak nasz Bóg się nie zmienia, tak samo Jego prawo się nie zmienia. Znamy wszyscy doskonale 10 przykazań, od dziecka się uczymy tego na pamięć. I to jest nasza konstytucja. I my jako chrześcijanie powinniśmy być Trybunałem Konstytucyjnym i stać na straży Konstytucji, stać na straży tego prawa, które dał Bóg. Więc jeżeli dzisiaj przyjdzie do Ciebie nauczyciel, ja, pastor, ktokolwiek inny i powie, że drogą wyjątku możesz mówić fałszywe świadectwo o kimś, bo tak trzeba, to Ty powiesz, fajnie pastorze, że mi to mówisz, ale moja konstytucja mówi coś innego. Dlatego, że przykazanie mówi, nie będziesz mógł fałszywego świadectwa. I nieważne, że ja Ciebie szanuję, poważam, ja się Ciebie nie usłucham, dlatego, że dla mnie ważniejsze jest prawo, które dał Bóg. I taką konstytucją jest 10 przykazań, ale także są słowa Jezusa, który mówił, kiedy był tutaj na ziemi. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wiecie, mamy wiele fantastycznych listów w Biblii. To są listy apostołów, które czytamy, które są dla nas ważne, istotne. Biblia mówi, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i to jest prawda. I my powinniśmy je poznawać, powinniśmy się nim karmić, powinniśmy również analizować, zastanawiać się, dlaczego tak, nie inaczej. Ale kiedy zaczynamy mieć problemy w naszym życiu, kiedy zaczynamy mieć wątpliwości i kiedy zaczynamy się zastanawiać, czy apostoł Paweł, on powiedział prawdę. Ja już słyszałem, wiecie, takie wytłumaczenie, a, bo apostoł Paweł to był taki, mówiłem chyba nawet tutaj kiedyś, to tak nie do końca, on się bardziej skupił na tym, żeby jemu pomagać, niż żeby on coś przekazywał. Nie wiem, nie interesuje mnie to. Dla mnie istotą sprawy zapisaną w Biblii jest Jezus Chrystus. Są słowa Jezusa Chrystusa. Dla mnie to jest konstytucja. Jeżeli kazanie, które Jezus wygłosił, będąc na górze, pamiętamy kazanie na górze, otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. Ja zaczynam mieć wątpliwości. Czy rozwody, czy nie rozwody? Bo wiecie, ja mam jakiś tam swój temat na temat rozwodu ustalony, według Biblii, według słów Jezusa, mam ustalone, ale przychodzi mi ktoś i mówi, ale wiesz, bo tam jest napisane gdzie indziej to i tamto. A ja mówię, ja nie chcę się w to zagłębiać. Do mnie Bóg mówi przez Ducha Świętego i ja mam swoje zdanie, nawet nie chcę narzucać wam tego zdania, dlatego że każdy, jeżeli ma Ducha Świętego, to również on wam to objawi. Ale Biblia mówi tak, Jezus, kiedy wszedł na górę, mówi: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Kto to jest ubogi w duchu? Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym? Ktoś ubogi w duchu, co dla nas znaczy? Szczególnie dla nas usługujących, dla liderów, dla pastorów. Wiecie, ja nawet niedawno słyszałem jednego brata, który mówił takie coś. Ty się nie przejmuj tymi, którzy sobie tam są tacy słabi dookoła ciebie i tylko by chcieli brać. Ty się nimi nie przejmuj. Ty się zainteresuj tymi, którzy są z tobą i ci pomagają i chcą ci dawać. To było przemówienie takie do pastorów, że pastorzy sobie posłuchali tego. I ja mówię, hello, o co chodzi? Jezus powiedział, że błogosławieni ubodzy w duchu. Powiedział także w innym miejscu, że dobry pasterz to jest ten, który zostawi 99 owiec, które się mają dobrze i pójdzie za tą jedną zbłąkaną. To jest nasza konstytucja. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Wiecie, my, ludzie, mamy taką tendencję do tego, żeby unikać tych, którzy się smucą. Ja nawet czasami mam znajomych takich, których mi jest ciężko zaprosić do domu, bo wiem, że jak ich zaproszę, to będę słyszał o tym, że nie mają pracy, albo że tą, którą mają, jest słaba. Już nawet nie wiem teraz, na jakim etapie są, czy mają tą pracę, czy nie mają, ale będę cały czas słyszał, ja tylko będę musiał siedzieć i pocieszać. Tak, dasz radę. Ale o tym mówi Biblia. To są ludzie błogosławieni. Oni się smucą. A jeżeli ktoś płacze, ja mam płakać razem z nim, bo o tym mówi Biblia. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. I kolejny dla mnie problem. Wiecie, ja nigdy nie byłem cichy. Zawsze lubiłem być centrum uwagi i do tej pory to mam. Ale Biblia mówi, że ci posiądą ziemię, którzy są cisi. Więc jeżeli przyjdzie jakaś szara myszka i siądzie tam na końcu, to czy my w ogóle na nią zwrócimy uwagę? Biblia też mówi w innym miejscu, że jak ktoś przyjdzie z bogatymi jakimiś wisiorkami, łańcuchami w pięknych szatach, to go bierzemy i sadzamy z samego przodu, nie? Bo to jest jakiś dostojny gość. A jak ktoś przyjdzie taki w łachmanach, to go chcemy posadzić gdzieś z tyłu, żeby go nie widać. Ale to nie jest to, co mówił Jezus. Jezus mówił nam zupełnie co innego. Jezus powiedział, że tacy ludzie się liczą, że mamy na nich zwracać uwagę. I to jest coś, co stoi w sprzeczności z tym światem. Wiecie, my jesteśmy przyzwyczajeni do luksusów, do fajnej rzeczy, do tego, żeby dbać o siebie, a tak naprawdę Biblia i to, co powiedział nam Jezus, tym źródłem, takim esencją tego wszystkiego jest miłość do naszych bliźnich. I to jest też, tu można, jeżeli chodzi o to kazanie na górze, myślę, że wszyscy znacie, część może nawet na pamięć, to są niesamowite słowa, to jest konstytucja, to jest coś, na czym my mamy opierać całą naszą wiarę chrześcijańską. Jeżeli ktoś ma problem, to jest niedużo, to jest dwa chyba rozdziały opisane tego, ale jeżeli ktoś ma z czymś problem i nie wie, jak sobie w życiu poradzić, to zachęcam do tych dwóch rozdziałów. Przeczytamy to w 15 minut, jeżeli będziemy analizować. Nie tak, żeby przelecieć tylko, bo tak to w 3 minuty można przeczytać. Ale żeby się zastanowić nad tym i skupić, to jest 15 minut. A te 15 minut może wpłynąć i zmienić nasze życie. To są bardzo bogate słowa w Ewangelii Mateusza od 5 do 7 rozdziału. Dwudziesty drugi rozdział Ewangelii Mateusza. To są też niesamowite słowa i też ważne źródło naszego chrześcijańskiego życia. My mamy słuchać Jezusa. To jest to, co powiedział Bóg. Nie mamy się skupiać na czym innym. Mamy się skupiać na Jezusie. A jeżeli Jezus, zapytany przez faryzeuszy, którzy chcieli, tylko kombinowali, wiecie, faryzeusze, to byli ludzie, którzy znali Biblię. Oni doskonale znali Stary Testament, znali proroków, znali psalmy. Mieli to wszystko w jednym paluszku. Ja nawet dzisiaj się dzieliłem z tatem, jak jechaliśmy tutaj, że słuchałem ostatnio jakiejś audycji w radio i był ksiądz, profesor. Niesamowicie znał Biblię. Naprawdę, kiedy ktoś zadzwonił do niego i powiedział, że tam jakieś ma pytanie, wątpliwość, wiecie, on od razu był w stanie odnieść się do właśnie księgi Izajasza, znaleźć rozdział dokładnie, o którym on mówi, przytoczyć, odniósł się później do jeszcze innych ksiąg i niesamowicie znał Biblię. Ja byłem pod wrażeniem, kiedy go słuchałem i pomyślałem sobie, chciałbym tak znać Biblię. Ale przyszły kolejne rzeczy i on zaczął mówić o wyraz, który dla mnie jest bardzo trudny, ja już kiedyś go przekazywałem, transubstancja, czyli przemienienie się krwi i chleba w prawdziwe ciało Jezusa Chrystusa. I pomyślałem, człowiek, który zna doskonale Biblię, który od A do Z przeczytał ją na pewno wiele razy, kieruje swoje słowa na coś, co tak naprawdę nie ma tego o tym słowa w Biblii. O tym nie mówi nigdzie Biblia. Biblia mówi o pewnym symbolu, ale nie mówi o takim przeistoczeniu, że ktoś może na wyzwanie zrobić pyk i Jezus nagle się zjawia, bo jest zawołany przez świetlnika i zjawia się i znajduje się w czymś. Nie ma o tym słowa w Biblii. I pomyślałem sobie, trzeba uważać. Mamy różne autorytety na ziemi i różnych mamy nauczycieli, kogoś, kogo możemy nazwać nawet ojcem jakimś naszym duchowym takim, który nam przez lata zwiastował Ewangelię. Być może przez niego poznaliśmy Jezusa. Ale też uważajmy, dlatego że kiedyś ten człowiek może nas zarazić jakąś nauką, która nie do końca jest w zgodności z Biblią. To jest nasza konstytucja, słuchajcie. Tego się mamy trzymać, to jest nasze źródło. I Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 34 werset. Faryzeusze, którzy też doskonale znali Biblię, chcieli przyłapać Jezusa na jakimś problemie, na jakimś błędzie, na czymś, co on niezgodnie powie z tym, co było zapisane u proroków. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego. A jeden z nich, znawca zakonu, czyli prawa Biblii, wystawiając go na próbę, zapytał: nauczycielu, które przykazanie jest największe? I to jest dobre pytanie, wiecie, bo zadając je komuś, ktoś, kiedy by sobie nie przemyślał tego, może pomyśleć tak: jeżeli powiem, że ważniejsze jest to, na przykład, żeby nie cudzołożyć, od tego, żeby nie mówić fałszywego świadectwa, to powiedzą, że tamto jest mniej ważne. I to jest problem naprawdę natury teologicznej. Ale nasz Pan, Zbawca Jezus, on nie musiał się zastanawiać, dlatego że on miał to w swoim sercu i on odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I kiedy dzisiaj mnie ktoś zapyta, jakie jest największe przykazanie, to ja nawet jestem w stanie powiedzieć, że wystarczyłyby tylko te dwa przykazania. Nie trzeba żadnego innego, nie trzeba żadnego innego prawa i niczego więcej, tylko te dwa przykazania. Będziesz miłował Pana Boga z całego serca i będziesz miłował bliźniego swego. Bo jeżeli te przykazania byśmy wypełniali, to żadne inne by nie było potrzebne. Nie cudzołożylibyśmy, bo tak bardzo kochalibyśmy żonę swoją, tak bardzo kochalibyśmy naszego przyjaciela, czy naszego jakiego bliźniego, że nie chcielibyśmy zgrzeszyć. Nie chcielibyśmy nikogo okraść, bo tak bardzo byśmy ich kochali. Rozumiecie, o co chodzi? Jezus wiedział doskonale. I to jest nasze źródło. I to jest podstawa naszej wiary. Słuchajcie, i myślę, że kiedy słyszeliśmy historię na przykład kobiety Marty i Marii, które krzątały się, kiedy Jezus przyszedł do ich domu. Już nie chcę szukać, to tego doskonale znacie. I kiedy Marta przychodziła i mówiła, że Jezu, tam Maria by mi pomogła coś, a ona tylko siedzi i słucha Ciebie. Ja tyle mam rzeczy do zrobienia, muszę jeszcze to zrobić, podać gościom, herbatkę zaparzyć i to i tamto, a ona sobie siedzi i Ciebie słucha. Powiedz jej delikatnie, żeby przyszła. Tam mężczyźni sobie będą słuchać, a ona, żeby przyszła i pomogła. A Jezus co wtedy powiedział? Pamiętamy doskonale, nie? Że ona wybrała dobrą cząstkę. Bo Ty się kłopoczesz i martwisz o tak wiele rzeczy. I dokładnie to samo dotyczy dzisiaj nas. To dotyczy nas. Słuchajcie, martwimy się, analizujemy, próbujemy myśleć o tak wielu rzeczach. Próbujemy tak wielu ludzi osądzać. Ja mam z tym problem wielki. I kiedy tylko usłyszę coś, że ktoś gdzieś coś, zaraz mi się otwiera lampka, mi się zapala, ale on chyba błądzi, on chyba coś źle mówi. Słuchajcie, Biblia i Jezus mówił nam o miłości. Biblia wyraźnie mówi o tym, że Jezus nie tyle mnie kocha, co nienawidzi grzechu. I Bóg nienawidzi grzechu, ale mówi nam również wyraźnie, że On przyszedł i On umiłował grzeszników. I to jest podstawowa różnica. My możemy się brzydzić grzechem, ale nigdy nie powinniśmy się brzydzić grzesznikiem. Dlatego, że za nich Jezus też umarł. I przede wszystkim Jezus także powiedział w innym miejscu, że ten, któremu dużo darowano, to on będzie miał większą miłość. Więc potencjalny grzesznik, potencjalny, nie wiem, złoczyńca, bandyta, nawet morderca, on jest potencjalnym nosicielem ogromnych pokładów miłości, które może Bóg w jego serce włożyć, kiedy Bóg zmieni jego serce. I pytanie brzmi, czy my przekreślimy grzesznika, czy damy mu szansę? A szansą jest nasza miłość do niego. Wiecie, nam dużo darowano. I mi przynajmniej. Ja, moje życie oczywiście wydaje się komuś z boku, że było kolorowe, bo urodziłem się w chrześcijańskim domu i od samego początku mówiło się o Bogu, o Biblii. Ochrzciłem się, kiedy miałem 13 lat, ale później moje życie potoczyło się dziwnie. Robiłem dużo błędów. Mateusz był na obozie, to słyszał o niektórych z nich. Nie wiem, czy opowiadałem świadectwa. Ale naprawdę byłem niepokorny i bardzo lubiłem alkohol. Lubiłem różne złe rzeczy robić. I wiem, że moje życie wtedy było złe, ale Jezus mnie zmienił. Jezus naprawdę wydarł mnie z tego i jestem Mu bardzo wdzięczny. I dzisiaj, kiedy ja wiem, przez co ja przeszedłem i tak naprawdę z błota wyrwał mnie Bóg, czy ja mogę kogoś, kto leży w błocie, podeptać, odwrócić się od niego? Tym bardziej ja powinienem wiedzieć, że Bóg dla niego ma łaskę. I być może teraz w głowie mamy przykład jakiegoś grzesznika, osoby, która nas wyjątkowo drażni, wyjątkowo denerwuje, jest dla nas uciążliwa, mamy już go dość. Wiedzmy jedną rzecz. Za niego też Jezus umarł. I jeżeli byśmy patrzyli tymi kategoriami, o których mówi Jezus, to za niego bardziej Jezus umarł niż za ciebie uświęconego. Bo my jesteśmy już tak wspaniali, że my tak naprawdę chyba nawet nie potrzebujemy Jezusa. Czasami ja się tak stawiam na takim miejscu i myślę sobie, jaki jestem fajny, jak ja fajne dzisiaj kazanie powiedziałem, jak ja fajnie dzisiaj zagrałem. To jest nieprawda. Jedyną wartość, jaką ja posiadam w sobie, to jest Jezus Chrystus. Bo bez Niego jestem nikim. I ja dzisiaj to wyznaję przed Wami z czystym sercem i naprawdę z głębi serca. Jestem nikim bez Jezusa Chrystusa. Ja mogę być fajny, mogę być przebojowy, mogę iść między ludzi, sobie opowiadać żarty, śmiać się, być duszą towarzystwa, ale bez Jezusa jestem nikim. I dzisiaj takich nikim bez Jezusa jest bardzo dużo. Nikim. Jedyną wartością w nas jest Jezus. Więc jeżeli widzimy grzesznika, jak zareagujemy? Czy podamy mu rękę, czy przekreślimy i powiemy, nie, my jesteśmy już tak święci, że my nie chcemy nic wspólnego z nim. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, Jemu zarzucano. Jak? On się spotyka z grzesznikami? Do celników przyszedł? Przecież On, gdyby wiedział, kim jest ta kobieta, pamiętamy kobietę, która przyszła do domu, cudzołożnica, i myła mu nogi. Dzisiaj byśmy powiedzieli brzydko na nią, ale Biblia tak ładnie to określa. Prostytutka zwykła przyszła. Kobieta, która sprzedawała swoje ciało i padła do Jego nóg i słuchajcie, zaczęła całować Jego nogi. Straszne. Słuchajcie, my święci, gdyby tylko ktoś do nas przyszedł taki i myciał nas po ręce, jak byśmy zareagowali? Idź, kobieto, żeby mi nikt nie widział z Tobą czasami. I wtedy ci, którzy byli z Jezusem, pomyśleli sobie, bo nie powiedzieli tego, pomyśleli sobie, o, chyba nie jest prorokiem. Bo jakby był prorokiem, to by wiedział, kim jest ta kobieta. Ale Jezus znał ich myśli i powiedział, ona przyszła i okazała mi miłość. Wy nawet nie podaliście mi garnuszka z wodą, żebym sobie nogi umył, a ona swoimi włosami, łzami i swoimi włosami wytarła moje nogi. A wy nawet nie podaliście mi garnuszka. Ty nawet nie pocałowałeś mnie na przyjście, kiedy ja przyszedłem tutaj. Wtedy były inne zwyczaje. Ale nie pocałowałeś mnie, kiedy wszedłem, a ona, odkąd przyszła, nie przestała całować moich stóp. Wyobraźcie sobie, Jezus kochał grzeszników. Więc jeżeli Jezus, nasz Pan, nasz duchowy Ojciec, taki, który my chcemy śpiewać dzisiaj pieśń, że chce do Ciebie podobny być, jeżeli chcemy być do Niego podobni, to musimy całym swoim sercem umiłować grzeszników. Nienawidzić grzechu nadal. Ale zdać sobie sprawę z tego, słuchajcie, że każdy z nas grzeszy. Nie spotkałem jeszcze takiego. Jedna kobieta u nas się wyrywała kiedyś podnosić rękę, że ona nigdy nie zgrzeszyła. Ale no niewysoko ją podniosła i wierzę, że już nie do końca była chyba starsza kobieta, może nie do końca była świadoma tego, co mówi. Dzisiaj mogę zadać to pytanie otwarcie. Czy jest ktoś na sali, kto nie zgrzeszył nigdy? Mateusz tam podnosi rękę, ale nie wie, o co chodzi. Słuchajcie, nie ma takiej osoby i nie ma takiej osoby. Ja bym zaczął pytać, czy chociaż w tym tygodniu może jest ktoś, kto nie zgrzeszył. Aha, Mateusz, nie Mateusz. Mój syn Mateusz, ten malutki. Nie Mateusz. Myślę, że nawet bym zapytał, czy w tym tygodniu ktoś się znalazł, kto nie zgrzeszył. Już nie chcę pytać, bo zaraz ja będę oskarżony, że nie podnoszę ręki. Ale byłoby ciężko, prawda? Każdy z nas grzeszy. A dla Boga nie ma różnicy. Czy grzeszysz nieposłuszeństwem, czy grzeszysz pożądliwą myślą, czy grzeszysz czymkolwiek innym, czy grzeszysz morderstwem. Dla Boga każdy z tych grzechów jest jednoznaczny. Zgrzeszyłeś i jesteś grzesznikiem. Wiemy o tym wszyscy, nie? Tylko, że czasami jest tak ciężko nam sobie to uświadomić. Już mówiłem kiedyś tutaj, homoseksualiści. Temat, który jest trudny. Jest trudny, bo to jest tak bardzo nie do przyjęcia. Sobie myślimy, ale jak? Ktoś, kto nie ma z tym problemu, myśli sobie, jakie to jest obrzydliwe. Ale wiedzmy jedno. Jeżeli grzeszysz nieposłuszeństwem, czy pożądliwą myślą, to dla Boga jesteś takim samym grzesznikiem, jak oni. I teraz tak. Czy patrzysz z obrzydzeniem na brata? Słuchajcie, nikt z nas nie podniósł ręki. Czy patrzymy na siebie nawzajem z obrzydzeniem? Jak? Pastor zgrzeszył? Pastor też nie podniósł ręki. obrzydliwe. Pastor zgrzeszył. Słuchajcie, nie ma człowieka, który nie zgrzeszył. Pytanie brzmi, one w tym naszym ludzkim wymiarze mogą być grzeszne, oczywiście tak. Były nieposłuszne wobec rodziców. Jest to grzech. Biblia mówi taki sam jak czar. Kto inny czarował i tym, co czaruje, mówimy, nie, odejdź ode mnie. Ale ten, co był nieposłuszny rodzicom, no, popraw się. Dla Boga to jest to samo. Biblia mówi, kto zgrzeszył, zasługuje na śmierć. I dopiero darem tej Bożej łaski jest życie, które mamy. Więc teraz jeszcze raz mówię do nas wszystkich. Zgrzeszyliśmy, jesteśmy takimi samymi grzesznikami, jak ci, którzy leżą w błocie. Pytanie brzmi, czy będziemy jak Jezus i pójdziemy do nich podać rękę i powiedzieć, chodź, ja ci chcę dać szansę. Czy będziemy jak faryzeusze, którzy zasłaniali się, oni nie chcieli nic z nimi wspólnego. O tym mówi Biblia. Jeżeli chcemy wrócić do źródła, nie patrzmy na ludzi. Nie patrzmy, ja powiedziałem księży, ale to tak samo może dotyczyć się pastorów, wiecie, różnych mamy pastorów. Ja już czasami jestem tak zgorszony niektórymi postawami pastorów, tym, co oni piszą, co oni mówią, że nawet nie chcę Facebooka do końca czytać. Wielu to nawet nie oglądam, jak widzę, że jest przesuwą dalej, bo nie chcę tego czytać, żeby się nie gorszyć. Ale wiem jedno, to nie ma wpływu na moją relację z Bogiem. Bo jeżeli ludzie mieliby wpływać na moją relację z Bogiem, no to trochę pomylone by to było. Nieważne, że wokół ciebie upadnie tysiące, z Bogiem dla ciebie ty jesteś zwycięzcą. Ale bądź ty Bóg. Nie ty i twój duchowy ojciec. Chociaż on jest istotny, on jest bardzo ważny. Jeżeli ktoś ci zwiastował Ewangelię, szanuj tego człowieka, doceń to, idź w jego ślady, też głoś Ewangelię komuś dalej. Ale dla ciebie najważniejszy jest Jezus Chrystus i jego postawa. I chociaż ktoś ci mówi, wiesz co, z niego nic nie będzie, ty go lepiej zostaw. Okej, być może jemu trzeba, żeby go zostawił na chwilę. Ale w twoim sercu ma być tęsknota, ma być płacz. I masz za tą osobą tęsknić, płakać i modlić. I to jest postawa, której oczekuje od nas Bóg. Ja mam takiego przyjaciela, dlatego też mówię o tym. Ma chłopak problem. Ochrzcił się, teraz nie jest w kościele i oczekuje nie wiadomo na co, że ludzie się nim zatroszczą, że będą chodzić do niego, głaskać go, mimo że on grzeszy, jest w grzechu. I wiecie, mi jest go żal, ja nie robię tego, nie idę za nim, nie pocieszam go, że jest wszystko dobrze, ty sobie grzesz, jest dobrze. Ale w moim sercu jest modlitwa za nim. Cały czas się za nim modlę i tak naprawdę wewnętrznie płaczę za tym, żeby on wrócił i żeby był z nami. I nie wiem, czy to wystarczy, czy nie wystarczy. Na razie Bóg do mnie mówi o tym i to jest postawa, myślę, którą my powinniśmy mieć. Czy będziemy jak Jezus, czystym, nieskazitelnym źródłem, pełnym miłości? Bo o tym tak naprawdę jest dzisiejsze kazanie. O miłości, którą miał Jezus. Słuchajcie, czasy mamy trudne. Kończą się te czasy. Każdy myśli o sobie, każdy myśli o swoich interesach. Tematy polityczne w ogóle jak wchodzą, to słuchajcie, jeden potrafi na drugiego powiedzieć takie rzeczy z uśmiechem na twarzy i z miłością oczywiście, że tylko z troski o niego. My błogosławmy kogo się da, ale nie angażujmy się w to, dlatego że kiedy nasze serce będzie w to zaangażowane, to będziemy tacy sami jak oni. Kiedy zaczniemy krytykować, nasze serce będzie takie samo jak łaskę dla tych ludzi. Módlmy się o mądrość, bo o tym mówi Biblia. I nieważne, czy przy władzy jest ten, czy jest tamten. Módlmy się, niech Bóg im da mądrość. Bo od tego zależy nasze jakieś tu powodzenie na ziemi, prawda? Ale ten świat się kończy. I Biblia mówi o tym, Jezus mówi, żeby gromadzić skarb, którego nikt nie jest w stanie zniszczyć. A jaki to jest skarb? Złoto? No może się nikt do niego nie dowierzy, ale jak Ameryka czy Rosja puści na jakiś napalm, to nawet ze złota nic nie zostanie. To nie jest skarb, który dla nas jest istotny. Dla nas skarby są w niebie. A Jezus mówił o tym, że jak te skarby gromadzimy. Kiedy z serca wychodzimy do biednych, do wdów, do sierot, kiedy pomagamy, kiedy nie jesteśmy zeszczepieni na potrzeby innych. Bądźmy jak Jezus. Bądźmy przepełnieni miłością. I dzisiaj być może potrzebujemy tego, żeby się zatrzymać, jeszcze popatrzeć ostatni raz na tą brudną rzekę, przy której stoimy, na ten zamocony obraz Jezusa Chrystusa w nas, i powiedzieć, nie, Panie, ja wracam do źródła, wracam do Ciebie. Ja zostawiam tę książkę, która mi tyle namieszała w głowie, że ja już nie wiem w ogóle, czy jestem chrześcijaninem, bo ja powinienem być tak i tak i tak i tak. Ja chyba nie jestem dobrym chrześcijaninem. Zostaw to. Zostaw to, odłóż na bok, wrzuć do tej brudnej rzeki, niech sobie płynie dalej do morza, a Ty wróć do źródła. Tu, gdzie jest Jezus Chrystus, który już mówi, że tak naprawdę On jest drogą, prawdą i życiem. I że nie ma innych komplikacji. Myśmy sobie to uszkodzili wszystko. My sprawiliśmy, że na kolanach musimy klęczeć przez 24 godziny na grochu, żałując za grzech. Myśmy sobie to uszkodzili. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Kto uwierzy w Jezusa, będzie zbawiony. Nie komplikujmy sobie tego. Przyjdźmy do tej czystej, niezmoconej wody. A wtedy te wszystkie problemy, te komplikacje, to wszystko gdzieś pójdzie dalej. Oczywiście nie znikną, bo problemy nadal będą, ale my inaczej zaczniemy na nie patrzeć. Jezus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. I to jest sens naszego chrześcijańskiego życia. On, Jezus Chrystus. Amen.